Dice di Gesù, diceva apostołów, powiedział, że będą przesłuchiwani, włóczeni przed oblicze sądów i to będzie czas dawania świadectwa. I powiedział, żeby sobie nie obmyślali obrony, albowiem w tym konkretnym momencie próby zostanie im powiedziane, co mają powiedzieć. Jezus nawet powiedział, nie wy będziecie mówili, ale Duch Ojca Waszego będzie mówił przez Was. No i mamy przesłuchanie Szczepana przed Sanhedrynem. Młody diakon, gorliwy, znający historię zbawienia. To ma odwagę mówić, że wszystkie proroctwa i obietnice Bóg spełnił w Jezusie Chrystusie. Zostaje postawiony przed Sanhedrynem, czyli kolegialnym ciałem, które odpowiadało za czystość wiary. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że jest jakiś podobieństwo do episkopatu w kościele. Wtedy był to Sanhedryn w synagodze. I najwyraźniej widać, jak Duch Święty przemawia przez tego człowieka. Jest to tak mocne, że oni nie mogą sprostać tej mądrości. Zadają mu różne pytania i nie mogą sprostać duchowi, z którego przemawia, bo nie mają tego ducha. I to jest realna przewaga, jaką może mieć chrześcijanin w tym świecie. Innych nie ma, ale tę może mieć. Że będzie mówił przez niego Duch Święty. Że da mu właściwe natchnienia, właściwe słowo. I to wystarczy. Nawet kiedy postawią fałszywych świadków, nawet jeśli odwołają się do pomówień, nawet jeśli będą fałszywe oskarżenia, nawet jeżeli oskarżą go o bluźnierstwo, on będzie miał Ducha Bożego i będzie dawał mu męstwo. To jest, jak widać, stara metoda, oskarżenie kogoś o mowę nienawiści. Współcześnie to jest bardzo wyraźny trend we wszystkich krajach, że coś określa się mową nienawiści, a potem wprowadza się do obiegu prawnego, a potem powołuje się na prawo. Na przykład w islamie każda próba krytyki islamu, Koranu uznawana jest za mowę nienawiści, za bluźnierstwo przeciwko Bogu albo przeciwko prorokowi. I można stracić życie z tego powodu w krajach muzułmańskich. We współczesnej Europie są środowiska, które wprowadziły pojęcie mowy nienawiści i teraz jakakolwiek krytyka uznawana jest właśnie za mowę nienawiści. To jest forma uciszania ludzi. Forma tłumienia przekonań. Jest to odbieranie wolności wypowiedzi. I Sanhedryn chciał odebrać Szczepanowi prawo głosu. Najpierw go wezwali przed swój majestat, żądali wyjaśnień i kiedy Szczepan wyjaśnia, oni używają jednego słowa – bluźnierstwa. I już nie przyjmują żadnych argumentów. Są tak wewnętrznie zmanipulowani. Szczepan, jak wiemy, zginie. ale do końca będzie miał odwagę wypowiadania swoich przekonań, wyznawania swojej wiary. We wschodniej Jerozolimie, w dzielnicy muzułmańskiej, jest École Biblique, szkoła biblijna, założona przez francuskich dominikanów. I ona jest założona na miejscu męczeństwa Szczepana. Tam jest piękna bazylika i na dziedzińcu tej bazyliki jest figura Szczepana, który ma związane ręce, klęczy i modli się za swoich prześladowców. Jest to na miejscu dawnej bojni, gdzie zabijano zwierzęta rytualne, które potem były składane w świątyni na ołtarzu zaopalenia. Czyli można powiedzieć, że to jest w miejscu, w którym wsiąkała krew ofiarna. Najpierw zwierząt, a potem krew samego Szczepana. Dzisiaj nas zapewnia Jezus Chrystus, że w chwili próby pomoże nam, że w chwili próby powie nam, co mamy powiedzieć, że nie odbierze nam mowy, tylko da nam słowo i to, czego doświadczył Szczepan, w istocie może być doświadczeniem każdego z nas. Może nikt nas nie będzie przesłuchiwał z powodu wiary, choć nigdy nie wiadomo. Ale pewnie nikt się nie przepytywał, na przykład w pracy, dlaczego chodzisz do kościoła. Chociaż niektórzy byli przepytywani. Niektórym łamano sumienia. Niektórych wyrzucano z pracy z tego powodu. Pozbawiano awansu zawodowego, dodatków funkcyjnych. W ten sposób karano ludzi za przekonania religijne. Tak było jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Ale my żyjemy w świecie już innym. Mogą przyjść nowe próby, których nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak to będzie w przyszłości. I mamy drugi motyw dzisiejszej liturgii słowa. To jest właśnie pobudki, dla których oni idą za Jezusem. Dzieje się to po rozmnożeniu chleba. Ludzie się najedli. Do innych dotarła wiadomość, że Jezus rozmnaża chleb i uzdrawia chorych. Więc jak taka wiadomość się rozeszła, to ludzie zostawili wszystko i zabierali swoich chorych i szli do Jezusa, żeby ich uzdrowił. I szukają Jezusa, a Jezus im mówi: szukacie mnie z powodu chleba. To jest prawdziwa motywacja. To was trzyma przy mnie. I my dzisiaj musimy zadać sobie pytanie: a co mnie trzyma przy Jezusie? Z jakiego powodu jestem dzisiaj tutaj? Tak szczerze powiedz. Może to jest taki nawyk piękny, pobożny, ale tylko nawyk. Jakiś rodzaj przyzwyczajenia duchowego. A może jest to bardzo szczere, prawdziwe, że człowiek walczy o swoją wiarę, że chce, aby ona była wiarą zdolną do poświęcenia na przykład. Trzeba ciągle badać, pytać. Motywy. Dlaczego idę za Jezusem? Czego ja szukam w Nim? Co mną kieruje? Takie pytania są ważne nie tylko wtedy, kiedy to wszystko się zaczynało, Jezus był zupełnie kimś nowym dla opinii publicznej, ale po 20 wiekach też trzeba pytać, dlaczego idę za Jezusem? Jezus mówi, dzieło Boże polega na tym, abyśmy wierzyli w Tego, którego On posłał. Wierzyć w Tego, którego On posłał. To mamy czynić. Ta wiara zawsze wyraża się w sposób bardzo konkretny. Wierzę prawdziwej towarzyszą zawsze znaki wiary, o których Jezus mówi przy końcu każdej Ewangelii, posyłając apostołów. Mówi, te znaki towarzyszyć wam będą i wymienia kilka znaków. Co ma towarzyszyć naszej wierze? Na przykład, że będziemy używali innego języka. Mówi, nowymi językami będziecie mówić. Czyli kiedy będziemy mówić słowo miłość, będziemy rozumieć inaczej niż rozumie świat. Kiedy mówimy dom, będziemy rozumieć inaczej niż rozumie świat. Kiedy będziemy mieć małżeństwo, też będziemy rozumieć inaczej niż rozumie świat. Kiedy będziemy mówić wolność, będziemy rozumieć inaczej niż rozumie świat. To jest ten inny język. Inny język polega na tym, że nadajemy inne znaczenie słowom powszechnie używanym. Lub nie nadajemy i wtedy właściwie mówimy tak jak poganie, jak ludzie niewierzący. Ale kiedy jesteśmy uczniami Jezusa, używamy innego języka. Chrześcijanie stworzyli własną kulturę. Zwróćcie uwagę, chorał, ikona. Świątynie, liturgia, literatura, nauka. Chrześcijanie przez wieki tworzyli odrębną cywilizację, inspirowaną wiarą. Nie powtarzali wzorców pogańskich. Do renesansu właściwie tak było, bo kiedy przyszło odrodzenie, to niestety chrześcijanie wrócili do wzorców pogańskich. Do starożytności. Ale na początku chrześcijanie tworzyli własną kulturę. Mieli własne śpiewy, własną symbolikę. Poganie w motywach na przykład używali rogów obfitości, a chrześcijanie baranka paschalnego. Na przykład. Poganie używali jakichś rzeźb wziętych z mitologii, a chrześcijanie robili mozaiki przedstawiające Chrystusa Dobrego Pasterza, albo Trzech Orantów, albo Daniela w jaskini lwów, albo Dziewicę Maryję, albo Chrystusa Pantokratora. Coś nowego było, coś innego. I tak chrześcijaństwo przenikało wszystkie dziedziny życia, nie mając żadnej ochrony prawnej. Po prostu chrześcijanie tak robili spontanicznie. Dziękujmy Bogu za odwagę świadectwa wszystkich tych, którzy byli świętymi w Kościele. Nie wiem, ilu Kościół ma świętych. Chyba tylko Bóg wie to, ilu było świętych. Nikt nie jest w stanie tego policzyć, ale cieszmy się, że ci święci ludzie byli, bo oni nam mówią jedno, tak jak Szczepan. Można wierzyć w każdych warunkach, że nie ma złych okoliczności dla wiary. Wszystkie są dobre. I niezależnie kto rządzi i będzie rządził, my mamy być chrześcijanami. niezależnie kto rządzi. Mamy być chrześcijanami. Mamy żyć ewangelicznie. Niezależnie kto rządzi. Bywało, że było łatwiej i bywało, że bywa trudniej. Ale mamy być chrześcijanami. Amen.